Według słownika języka polskiego słowo inba ma dwa zupełnie różne znaczenia. Jedno pozytywne i jedno negatywne. Znaczenie pozytywne jest określeniem spotkania towarzyskiego o przyjemnej, być może nawet trochę szampańskiej atmosferze. Słownik podaje tu następujące synonimy: zabawa, spotkanie towarzyskie, impra, impreza, jubel, balanga, party. W tym znaczeniu inba to po prostu przyjemny sposób spędzania wolnego czasu z ludźmi z naszych kręgów towarzyskich. Negatywne znaczenie inby jest określeniem pewnej zawieruchy o potencjalnie destruktywnym charakterze. Może być to coś tak małego jak sprzeczka w gronie kilku osób, jak i wydarzenie znacznie większego formatu, na przykład masowe rozruchy i zamieszki uliczne. Kluczowym czynnikiem wydaje się być tutaj różnica zdań i idące za tą różnicą zdań konsekwencje, małe albo wielkie, bez różnicy. Inba to inba. Mimo tego, że słowo jest stosunkowo młode, etymologia słowa inba jest dość nieoczywista. Najprawdopodobniej wywodzi się ono od angielskiego akronimu in before, umieszczanego przed komentarzami w internecie na zasadzie dupochronu. Osoba używająca in before chce zasygnalizować kontekst swojej potencjalnie kontrowersyjnej wypowiedzi, zanim ją jeszcze, cóż, wypowie. Na przykład: in before. Jestem graczem przez wielkie G, ale nawet ja uważam, że nie powinno się obrażać w internecie kobiet i mniejszości. Jako że zostawienie takiego dupochronu nie tylko nie chroni przed rozpętaniem kłótni, ale często wręcz te kłótnie powoduje, akronim zmutował w inbę. Jeśli zastąpimy czwórkę literą A, wychodzi nam nasza inba. Alternatywną etymologią jest skrócenie angielskiego słowa imbalance, oznaczającego nierównowagę, ale osobiście uważam, że to trochę zbyt naciągane. Warto w tym miejscu zauważyć, że istnieje alternatywny zapis tego słowa z M zamiast N. Imba. Z tego co zauważyłem, jest to jednak znacznie mniej popularna wersja, dlatego ja będę trzymał się inby przez N. Jestem jednak stuprocentowo przekonany, że gdzieś właśnie toczy się, no cóż, inba. Oto która wersja jest poprawna. W 2016 roku inba została nominowana w plebiscycie PWN-u na młodzieżowe słowo roku. Plebiscyt niestety przegrała. Zwycięstwo przyznano wówczas słowu sztos. Co ciekawe, to właśnie z tej okazji słowo inba zostało zdefiniowane przez słownik języka polskiego. Ta definicja pojawia się od tamtego czasu w wielu internetowych słownikach oraz odniesieniach w artykułach, choć wiele osób upiera się, że podana definicja jest niepełna albo wręcz całkowicie błędna. Wokół słowa inba toczy się nieustanna inba. W kręgach internetowej polskiej lewicy słowo inba ma pewien indywidualny, subtelny odcień znaczeniowy. Najogólniej rzecz ujmując, jest ona fuzją obu tych znaczeń, pozytywnego i negatywnego. W tym kontekście słowo to oznacza sytuację, w której dwoje, najczęściej więcej niż dwoje, lewicowców zaczyna kłócić się między sobą o coś lewicowego na jakiejś platformie społecznościowej w internecie. Najczęściej w Facebooku albo Twitterze. A do tej kłótni z czasem przyłączają się inni lewicowcy. Czasami w roli biernych obserwatorów, częściej jednak aktywnych komentatorów podkręcających temperaturę dyskusji. Jest to coś, co lewicowcy najwyraźniej uwielbiają robić, ponieważ Leftbook, czyli lewicowa społeczność na Facebooku, od dawna pozostaje w permanentnym stanie inby. Istnieje nawet fanpage pod tytułem Czy na Leftbooku jest dziś inba, który stara się dokumentować wszystkie te inby. Co ciekawe, po kilku miesiącach od założenia fanpage na jakiś czas zawiesił swoją działalność i zniknął z internetu. Niedługo później wrócił, a osoba prowadząca stronkę wyjaśniła, że przyczyną jej absencji były problemy osobiste. Jednak Leftbook w międzyczasie założył po prostu, że fanpage najzwyczajniej w świecie nie nadążał za dokumentacją tematu, bo INB było i nadal jest po prostu zbyt wiele, by to sensownie ogarnąć. Analogicznie na Twitterze, innej platformie społecznościowej popularnej wśród polskich lewicowców, istnieje profil o nazwie Czy jest dzisiaj INBA na lewicy, dokumentujący INBy rozgrywające się na Twitterze. Z tego co zauważyłem, profil jest średnio aktywny, ale nie jest to w żadnym razie spowodowane brakiem materiału do dokumentacji. Dziś porozmawiamy sobie właśnie o tym, dlaczego lewicowcy bez przerwy się ze sobą kłócą i co to tak naprawdę dla nas oznacza. Temat jest zaskakująco złożony, dlatego podzielę go na kilka segmentów. Historia. Zanim zaczniemy, musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Kłótnie wśród lewicowców w żadnym razie nie są ani nowym, ani lokalnym fenomenem. Lewicowcy od zawsze byli ze sobą permanentnie skłóceni i żeby to udowodnić, mam zamiar zrujnować jeden z popularnych lewicowych memów, czyli powiedzenie Adrian Zandberg zabił Różę Luksemburg. dokładnie je tłumacząc. To popularny lewicowy mem. Sam użyłem go w moim wideo eseju o Dniu Kobiet, jednak bez znajomości szerszego kontekstu jest on praktycznie niezrozumiały. Wyjaśnijmy więc, o co chodzi. Obiecuję, że będzie krótko i mam nadzieję ciekawie. Róża Luksemburg była żyjącą na przełomie XIX i XX wieku rewolucyjną socjalistką polsko-żydowskiego pochodzenia. Stworzony przez nią nurt intelektualny, zwany później luksemburgizmem, opierał się jednocześnie na rewolucyjnych socjalistycznych aspiracjach oraz, z drugiej strony, ostrej krytyce Lenina i bolszewików. Gdy rewolucyjny ruch robotniczy w Niemczech za pomocą buntów i strajków skutecznie doprowadził do zakończenia I wojny światowej, sytuacja zaczęła się stabilizować, a ruch wytracił rewolucyjny pęd i nie miał już tak dużej mocy sprawczej jak jeszcze kilka lat wcześniej. Dlatego rewolucjoniści wysłali swoich reprezentantów w celu podjęcia negocjacji z socjaldemokratyczną partią Niemiec w celu zawarcia sojuszu. Reprezentanci, w tym właśnie Róża Luksemburg, zostali zamiast tego wydani protofaszystowskim bojówkom Freikorps, które dokonały na nich mordu. To rzuciło na kolana socjalistyczny ruch robotniczy i w konsekwencji przysłużyło się wzmocnieniu faszyzmu w Niemczech. Czym to się skończyło, to tłumaczyć raczej nie muszę, nie jest to jakiś wielki spoiler. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tamtych czasach nie istniał jeszcze podział na socjalizm reformistyczny i rewolucyjny. Dopiero gdy socjaldemokratyczna partia Niemiec zaczęła zyskiwać władzę parlamentarną i przez to stała się częścią klasy panującej, zaczęła bronić interesów tej klasy przed rewolucjonistami. I robiła to, między innymi, rękami niemieckich nacjonalistów. Od tego czasu w oczach wielu lewicowców do socjaldemokratów przylgnęła łatka zdrajców, którzy w jednej chwili przestaną popierać lewicę, gdy tylko przestanie im się to opłacać. Do dnia dzisiejszego socjaldemokraci często posądzani są o chroniczny cynizm i zdradziectwo. Czasami w żartach, czasami najzupełniej poważnie. W 2016 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej w USA, socjaldemokratyczny kandydat Bernie Sanders często posądzany był w memach o morderstwo Róży Luksemburg, z tego właśnie powodu. Te memy zmutowały i w polskiej wersji to potężny Duńczyk oskarżany jest o krwawy mord na Róży. Tak, to jest piąta gęstość lewicowego zacietrzewienia i tak, mamy tego typu anegdot i historii całe mnóstwo. Lewica to bardzo pojemny termin parasol, który ogarnia bardzo wiele intelektualnych, filozoficznych, politycznych i społecznych nurtów. Wiele z nich ma ze sobą bardzo mało wspólnego, wiele bardzo się ze sobą nie lubi, albo ma skomplikowaną historię wzajemnych animozji. Niektóre z tych animozji ciągną się do dnia dzisiejszego, niektóre są kwestią zamierzchłej przeszłości, ale nadal bolą, a niektóre tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Osoby z zewnątrz, konserwatystów i liberałów, może to zdziwić, ale wrzucanie do jednego worka na przykład anarchistów i komunistów jest najlepszym sposobem na obrażenie jednych i drugich, a pomylenie ze sobą socjaldemokratów i demokratycznych socjalistów też może nie być najfortunniejszym pomysłem. Lewica nie jest monolitem. Czasami zdarza mi się słyszeć zarzuty, że lewicowcy chcą, aby wszyscy myśleli tak samo i... No cóż, osoby, które tak uważają, najprawdopodobniej nigdy nie znajdowały się w tym samym pomieszczeniu z więcej niż jednym lewicowcem równocześnie. Innym ważnym czynnikiem jest fakt, że lewica jest z definicji znacznie mniej hierarchiczna niż inne nurty polityczne. Lewicowe ideologie, takie jak komunizm czy anarchizm, na ogół w większym stopniu opierają się na współpracy, kooperacji i demokracji uczestniczącej, a to sprawia, że różnice zdań i opinii traktowane są poważnie, co w konsekwencji przekłada się na dużą ilość kłótni. Ale to dopiero początek. Porozmawiajmy o tym, co jest tu i teraz. Mówiąc tu i teraz, mam na myśli Polskę roku pańskiego 2021. Jeśli słuchacie tego wszystkiego i przychodzi wam do głowy, że wszystkie te kłótnie są pozbawione znaczenia, ponieważ lewica w naszym kraju i tak jest rażąco zmarginalizowana, a jakiekolwiek lewicowe idee przemawiają do stosunkowo niewielkiej liczby osób, to macie rację. Już od ponad 15 lat lewica w Polsce nie odniosła żadnego znaczącego zwycięstwa w polityce parlamentarnej. Ma to swoje konsekwencje. W międzyczasie dorosło bowiem całe pokolenie lewaków i lewaczek, głównie lewaczek, dla których idea politycznego zwycięstwa lewicy jest czymś niemal abstrakcyjnym. Kolejne lewicowe projekty polityczne albo upadały, albo się kompromitowały, albo nie były w stanie przyciągnąć zainteresowania znacznej części społeczeństwa. To z kolei powoduje dużą frustrację i poczucie beznadziei. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to między innymi dlatego cały czas żremy się ze sobą w internecie, ponieważ daje nam to jakąś iluzję sprawczości i progresu. Nawet jeśli w konsekwencji nic się nie zmienia, to przynajmniej coś się dzieje. To prawda, że lewicowcy w Polsce powinni trzymać się razem, choćby w ramach taktycznego sojuszu, ale naprawdę nie jest to takie proste. Jak już mówiłem, lewica jest szalenie pojemnym terminem, co oznacza, że mamy tu do czynienia z wieloma grupami społecznymi, z których każda ma nieco inne interesy. Te interesy często pozornie są od siebie mocno oddalone i powiedzmy, osoby, dla których priorytetem jest podniesienie płacy minimalnej, niekoniecznie muszą być entuzjastycznie nastawione do walki o prawa osób transpłciowych i vice versa. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że lewicowcem rzadko kiedy zostaje się z przypadku. Większość osób o konserwatywnej i liberalnej wrażliwości ma tę swoją wrażliwość albo wyniesioną z domu, albo nabytą przez osmozę z otaczającego ich środowiska, szkoły, pracy, kręgu przyjaciół, znajomych. Wymagało to od nich jedynie pasywnego przyjęcia opinii innych ludzi i niemal nieświadomego przyjęcia go jako własnych. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma liberałów albo konserwatystów, którzy włożyli intelektualny wysiłek w określenie, zrozumienie i opisanie swoich poglądów. Jestem pewien, że są. Prawda jest jednak taka, że większość ludzi nie wkłada tego wysiłku i po prostu uprawia religijny kult świętego, zdrowego rozsądku. Przyjmuje swoje odruchowe, intuicyjne założenia o świecie jako fakty. Kwestionowanie własnych założeń wymaga jednak czegoś więcej, najczęściej rzeczy, które zmuszają do tego kwestionowania. Może to być doświadczenie jakiejś formy niesprawiedliwości społecznej, na własnej skórze albo choćby jako świadek. To właśnie dlatego kobiety oraz osoby z nieuprzywilejowanych grup mniejszościowych z reguły mają częściej liberalne i lewicowe poglądy, ponieważ częściej są w stanie dostrzec i wskazać te systemowe nierówności, gdyż częściej padają ich ofiarami. Problem polega na tym, że jeśli zgromadzi się w jednej społeczności wiele osób mających doświadczenia albo cały czas doświadczających przemocy systemowej, może narodzić się wiele niezdrowych emocji. Osoba transpłciowa, której rząd lada moment może uniemożliwić korektę płci, samotna matka, która żongluje domowym budżetem, by utrzymać siebie i swoje dzieci, osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie wyjść z mieszkania, by złożyć w urzędzie papiery o przyznanie zasiłku, bez którego nie będzie mieć środków do życia. Trudno spodziewać się od takich osób, że przez cały czas będą zachowywały himalajski spokój i posiadały wyważone emocje. Szczególnie, że istnieje też pewna grupa stosunkowo uprzywilejowanych społecznie lewicowców, traktująca swoją lewicowość mniej jako motywację do organizowania się w celu aktywnej walki z niesprawiedliwością społeczną, a bardziej jak personalny brand czy elitarny klub. Nie mam zamiaru rzucać tu nazwiskami i nie twierdzę, że takie osoby są mniej lewicowe czy cokolwiek w tym rodzaju. Twierdzę jednak, że często to właśnie takie osoby generują najwięcej konfliktów, umyślnie albo nie. Jeśli w trakcie dyskusji o aborcji dyskutuje osoba, której nie grozi niechciana ciąża i traktuje ten temat jak coś w rodzaju intelektualnej zabawy, oraz druga osoba, dla której może być to dosłownie kwestią życia i śmierci, cóż, to oczywiste, że prędzej czy później rozpęta się inba. I teraz, gdy zbierzemy to wszystko do kupy, naprawdę trudno się dziwić, że żremy się między sobą praktycznie bez przerwy. Jest nas mało, jesteśmy w nieustannej defensywie, nasze realne osiągnięcia polityczne są na ogół zbyt drobne i zbyt szeroko rozłożone w czasie, by czerpać z nich euforię, jesteśmy zmęczeni, przestraszeni, stygmatyzowani, często nawet straumatyzowani oraz frustrowani. I jakby tego było mało, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze internet, a konkretnie media społecznościowe. W założeniu media społecznościowe są fantastycznym wynalazkiem, który ułatwia nam komunikację, poznawanie nowych ludzi, wymienianie się doświadczeniami, organizowanie się i koordynację. Dzięki wydarzeniom i grupom na Facebooku znacznie łatwiej jest zorganizować protest albo spontaniczną demonstrację w sytuacji, w której potrzebne jest szybkie działanie. A czasy mamy takie, że coraz częściej jest potrzebne. Media społecznościowe nie istnieją jednak po to, by ułatwiać nam życie. To tylko ich pozytywny skutek uboczny. Tak naprawdę media społecznościowe istnieją wyłącznie po to, by generować ruch, który potem można sprzedawać korporacjom medialnym w charakterze przestrzeni reklamowej. To z kolei oznacza, że Facebook i Twitter, by skupić się tylko na nich, są zaprojektowane w taki sposób, by generować zaangażowanie. Pokazywać swoim użytkownikom jak najwięcej i wmanipulować ich w śledzenie mediów społecznościowych jak najdłużej i jak najczęściej. Twitter jest wyjątkowo dobry w doprowadzaniu do nieporozumień. Ograniczona liczba znaków na tweet powoduje, że albo musimy kompresować nasze wpisy do granic absurdu, co sprzyja temu, że ktoś je źle zrozumie, albo kawałkowanie naszych przemyśleń na wiele tweetów, co rozbija ich przejrzystość, bo na stronie głównej wyświetla się na ogół tylko jeden fragment, często któryś ze środka. Poza tym Twitter nieustannie wprowadza kolejne opcje, które w teorii mają uatrakcyjnić doświadczenia z platformą, a w praktyce jedynie wprowadzają coraz więcej chaosu i zamieszania. Facebook nie jest wiele lepszy. Inby na Facebooku są szczególnie toksyczne, ponieważ rzadko kiedy inba zamyka się wyłącznie w jednym, dwóch postach i komentarzach pod nimi. Najczęściej inby rozlewają się na wiele innych miejsc, często niepublicznych, takich jak prywatne grupy. Z tych grup często wynoszone są screeny z komentarzami, najczęściej nie w dobrej wierze. Część osób blokuje się wzajemnie i nie tylko nie widzi nawzajem swoich komentarzy, ale nie ma żadnej wskazówki, że jakieś komentarze w ogóle są, co ponownie generuje chaos. To sprawia, że inby potrafią ciągnąć się przez wiele tygodni i są szczególnie wyczerpujące psychicznie i emocjonalnie dla wszystkich zaangażowanych. Na koniec. Wydaje mi się, że w tym momencie warto podkreślić jedną szczególnie istotną rzecz. Inby są zjawiskiem marginalnym. Zrobiłem na temat tego zjawiska 20-minutowy wideoesej, ale nie oznacza to, że inbienie jest jakimś wyjątkowo destruktywnym dla lewicy problemem, którym musimy się natychmiast zająć i jakoś go rozwiązać. Nie. W internecie i poza nim wszyscy kłócą się między sobą bez przerwy. Lewacy nie są tu żadnym wyjątkiem. Inby na lewicy mają swoją szczególną, nazwijmy to, poetykę, wynikającą ze specyficzności tego środowiska, ale zjawisko samo w sobie nie jest niczym unikalnym. Poza tym inby często są wyjątkowo toksyczne i zawsze powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by ich nie eskalować. Jednak czasami mogą być pożytecznym narzędziem do edukacji, niekoniecznie dla osób dyskutujących, ale dla postronnych obserwatorów. Najpierw jednak pokrótce musimy wyjaśnić sobie pojęcie dialektyki. Co, myśleliście, że tym razem obejdzie się bez teorii? Ha! Szachmat, lewaki! Dialektyka to, najogólniej rzecz ujmując, określony sposób myślenia i dochodzenia do prawdy poprzez racjonalną argumentację. W praktyce wygląda to tak, że podchodzimy do jakiegoś zagadnienia z kilku różnych punktów widzenia i staramy się sprawdzić, jak wygląda prawda. Nie poprzez próbę zaorania czy zmasakrowania innych rozmówców mających inne tezy, ale poprzez zestawienie ze sobą argumentów i kontrargumentów, by przekonać się, który z nich okaże się najmocniejszy. Dialektyka przypomina więc nieco debatę, z tą różnicą, że w ramach dialektyki nie próbujemy przekonać do swojej racji nikogo za wszelką cenę. Jest jeszcze hegloska dialektyka, która jest czymś zupełnie innym, ale nie brnijmy w to teraz, ponieważ w innym przypadku będziemy tu siedzieć do końca dnia. W idealnej sytuacji inba może, do pewnego stopnia, być narzędziem dialektycznym, procesem, w ramach którego poznajemy różne argumenty i rozważamy je w przestrzeni naszych głów, by przekonać się, który z nich broni się najlepiej. Oczywiście najczęściej sytuacja nie jest idealna i inby zmieniają się w słowną i mocno toksyczną naparzankę, dlatego najlepiej podchodzić do inb z perspektywy niemego obserwatora. Nie angażować się w dyskusję, nie dawać wciągać się w kłótnie, najlepiej w ogóle nie zostawiać żadnych komentarzy, a jedynie czytać komentarze innych osób, wyłapywać argumenty i kontrargumenty i budować z nich sobie wnioski. Najczęściej nie głównych bohaterów inb, a raczej ich komentatorów. Oczywiście w celach edukacyjnych można po prostu się wylogować i poczytać jakąś grubą książkę albo coś w tym rodzaju, ale nie oszukujmy się. Przed inbą nie ma ucieczki. A skoro tak, to równie dobrze można skorzystać z okazji i spróbować wyciągnąć z niej coś wartościowego. Dzięki za wysłuchanie mojego kolejnego wideoeseju. Umyślnie starałem się go zrobić jak najmniej konfrontacyjnym, unikać przywoływania jakichkolwiek indywidualnych przypadków, właśnie żeby nie wywołać inby w moim wideoeseju o inbie. Nie zniechęcam Was do uczestniczenia w inbach, ponieważ czasami jest to etyczne. Danie dość radykalnego oporu przeciwko ewidentnie błędnej tezie, czy nawet bardzo szkodliwej tezie, więc absolutnie nie mam zamiaru nikogo pouczać, czy ktoś powinien, czy nie powinien uczestniczyć w inbie i w jakim stopniu. Chciałem tylko rozebrać trochę ten temat i jeśli mam być tak zupełnie szczery, to naprawdę zacząłbym się martwić dopiero wtedy, kiedy wszyscy lewicowcy we wszystkim zaczęliby się w 100% tak zgadzać. To by mnie mocno wystraszyło. Dlatego gdy patrzę na inbę, to jednak oddycham z ulgą, że nie grozi nam to w najbliższej przyszłości. No dobra. Dziękuję jeszcze raz. Jeśli chcecie otrzymywać moje wideo eseje wcześniej, zapraszam do subskrypcji mojego Patronite'a. Wykupienie drugiego progu gwarantuje właśnie to. Otrzymywanie wcześniejsze moich wideo esejów oraz innych dodatkowych materiałów, takich jak scenariusze, pierwsze szkice scenariuszy, pierwsze grafiki i inne tego typu rzeczy. Nie jest to jakaś gigantyczna gratyfikacja, ale cóż, zawsze jakaś. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Do usłyszenia następnym razem.